Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Salt Path, po polsku znana jako Solna Ścieżka, to pamiętnik Raynor Wynn, opublikowany po raz pierwszy w 2018 roku. Książka łączy relacje z pieszej wędrówki, pisanie o naturze i osobiste świadectwo kryzysu. Autorka opisuje drogę, którą odbyła z mężem Mothem po utracie domu i źródła utrzymania, krótko po jego diagnozie ciężkiej, postępującej choroby neurologicznej. Z niewielkim budżetem i wyposażeniem niesionym w plecakach ruszają liczącym około 630 mil Southwest Coast Path, nadmorskim szlakiem prowadzącym przez Somerset, Devon, Cornwallie i Dorset. Nie jest to jednak przewodnik turystyczny ani prosty zapis kolejnych etapów marszu. Wynn bada, co dzieje się z poczuciem bezpieczeństwa, godnością i relacją dwojga ludzi, gdy znikają materialne podstawy ich życia. Krajobraz klifów, morza, wiatru i deszczu staje się równocześnie realnym środowiskiem przetrwania oraz językiem opisu żałoby, strachu i ostrożnej nadziei. Celem książki jest pokazanie drogi nie jako ucieczki od problemów, lecz jako sposobu, by przetrwać je krok po kroku. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, marsz jako odpowiedź na bezdomność i nagłą utratę stabilizacji. Punktem wyjścia The Salt Path jest gwałtowna utrata domu, pracy i przewidywalności. Wynn nie przedstawia bezdomności jako abstrakcyjnego problemu społecznego, lecz jako codzienny stan zależności od pogody, pieniędzy, dostępu do jedzenia, toalety i miejsca. Drutu, którym można bezpiecznie przespać noc. Wędrówka Southwest Coast Path ma dlatego podwójne znaczenie. Z jednej strony jest koniecznością, bo para nie ma dokąd wrócić. Z drugiej wyznacza rytm, który zastępuje rozpad dawnego porządku. Kolejny odcinek, zapas wody, ciężar plecaka i decyzja o noclegu stają się konkretnymi zadaniami, możliwymi do wykonania mimo przytłaczającej sytuacji. Książka zwraca uwagę na napięcie między romantycznym wyobrażeniem życia w drodze a jego materialną rzeczywistością. Dzika przyroda bywa piękna, ale nie usuwa głodu, zimna ani społecznego wstydu. Autorka pokazuje też, że osoby bez stałego adresu są często oceniane przez wygląd i traktowane podejrzliwie, choć ich sytuacja może wynikać z nagłego splotu zdarzeń. Dzięki temu pamiętnik nie redukuje kryzysu do prywatnej tragedii. Ujawnia, jak łatwo utrata majątku przekłada się na utratę społecznej widzialności, a zarazem jak codzienna dyscyplina marszu pozwala odzyskać ograniczone, lecz ważne poczucie sprawczości. Po drugie, Southwest Coast Path jako fizyczna próba, a nie dekoracja podróży, nadmorski szlak w książce nie jest jedynie malowniczym tłem dla emocji autorów. Jego ukształtowanie stale wpływa na ich możliwości, decyzje i samopoczucie. Trasa prowadzi przez strome podejścia i zejścia, odsłonięte klify, plaże oraz odcinki wystawione na wiatr i deszcz. Każdy piękny widok ma swoją cenę w postaci wysiłku, przemoczonych rzeczy, bólu mięśni lub obawy przed brakiem bezpiecznego noclegu. Wynn konsekwentnie zestawia ogrom krajobrazu z ograniczeniami ludzkiego ciała. To ważne, ponieważ książka nie proponuje łatwej tezy, że kontakt z naturą automatycznie leczy. Przyroda może uspokajać, przywracać uwagę dla drobnych zjawisk i nadawać dniom rytm, ale pozostaje obojętna wobec ludzkiej biedy i choroby. Jej znaczenie wynika raczej z regularnego przebywania poza dawnymi rolami społecznymi. Na szlaku para musi obserwować pogodę, teren i własne siły, zamiast nieustannie rozpamiętywać utracone życie. Opisy morza, ptaków, światła i skał budują więc nie tylko atmosferę. Pokazują praktykę uważności wymuszoną przez marsz. Krajobraz staje się miarą czasu, źródłem krótkiego wytchnienia i miejscem, gdzie doświadczenie kryzysu można osadzić w szerszej, nieosobowej perspektywie. Po trzecie, małżeństwo Raynor i Motha, pod presją choroby, biedy i zależności. Centralną relacją The Salt Path jest wieloletnie małżeństwo Raynor i Motha. Diagnoza Motha nadaje wędrówce szczególną stawkę, ponieważ para musi mierzyć się nie tylko z brakiem domu, ale też z perspektywą postępującej choroby. Wynn nie opisuje związku w oderwaniu od warunków materialnych. Czułość, zniecierpliwienie, lęk i wzajemna pomoc pojawiają się w sytuacjach bardzo konkretnych. Gdy trzeba nieść sprzęt, oszczędzać jedzenie, przejść trudny odcinek albo zdecydować, czy kontynuowanie marszu ma sens. Dzięki temu troska nie jest deklaracją, lecz serią czynności wykonywanych mimo wyczerpania. Książka pokazuje też zmianę ról. Choroba może czynić Motha bardziej zależnym, ale nie odbiera mu całkowicie podmiotowości ani udziału w decyzjach. Z kolei Raynor nie jest wyłącznie opiekunką, bo sama przeżywa stratę, fizyczne przeciążenie i niepewność. Ich relacja opiera się zatem na negocjowaniu granic pomocy oraz na wspólnym utrzymywaniu celu podróży. To odróżnia pamiętnik od opowieści o heroicznej jednostce. Przetrwanie ma tu charakter relacyjny, zależy od komunikacji, pamięci o wspólnym życiu i gotowości do przyjęcia pomocy wtedy. Gdy żadna ze stron nie ma pełnej kontroli nad sytuacją, wątek małżeński nadaje książce emocjonalną wiarygodność, bez przekształcania choroby w prosty symbol triumfu. Po czwarte, dom rozumiany jako relacja, pamięć i możliwość należenia. Jednym z najważniejszych pytań książki jest pytanie o to, czym pozostaje dom, gdy przestaje być własnością i adresem. Utrata domu oznacza dla bohaterów oczywiście brak schronienia, lecz także zerwanie ciągłości z pracą, rzeczami, wspomnieniami i społeczną pozycją. Wynn stopniowo przesuwa więc uwagę od murów i posiadania ku bardziej niepewnemu rozumieniu zakorzenienia. Dom może być chwilową ochroną zapewnioną przez namiot, znajomością rytmu drogi, obecnością drugiej osoby albo świadomością, że nadal ma się prawo zajmować miejsce w świecie. Nie znaczy to, że książka idealizuje ubóstwo. Autorka nie twierdzi, że bezdomność jest wyzwalająca sama w sobie, ani że wewnętrzna siła zastępuje bezpieczne mieszkanie. Przeciwnie, wiele napięć wynika z braku prywatności, stałego odpoczynku i możliwości planowania przyszłości. Refleksja o domu ma znaczenie właśnie dlatego, że powstaje wśród realnego niedostatku. Wędrówka pozwala bohaterom dostrzec, iż ich tożsamość nie wyczerpuje się w utraconym majątku, ale nie anuluje straty. Ta równowaga chroni książkę przed banalną opowieścią o zaczynaniu od zera. Dom zostaje przedstawiony jako coś, co można częściowo odbudowywać poprzez więź, pamięć i orientację w otoczeniu, lecz co nadal wymaga materialnych warunków oraz uznania ze strony innych ludzi. Na koniec, siła literackiego świadectwa, a pytania o faktograficzną wiarygodność pamiętnika. The Salt Path została przyjęta jako poruszający pamiętnik o utracie, naturze i wytrwałości. A jej sukces w dużej mierze opierał się na przedstawieniu historii jako prawdziwego doświadczenia. W maju 2025 roku publikacja śledcza w The Observer zakwestionowała część okoliczności utraty domu oraz wiarygodność informacji dotyczących diagnozy Motha. Raynor Wynn odrzuciła te zarzuty, określając tekst jako niesprawiedliwy i bardzo wprowadzający w błąd. Sprawa nie daje czytelnikowi podstaw, by samodzielnie rozstrzygać sporne fakty, ale zmienia sposób odpowiedzialnej lektury. W przypadku pamiętnika emocjonalna siła narracji i jej status faktograficzny są powiązane, choć nie są tym samym. Opisy marszu, biedy, małżeńskiej troski i kontaktu z krajobrazem można analizować jako literacko ukształtowane świadectwo. Jednocześnie nie należy bezkrytycznie traktować każdej okoliczności przedstawionej w książce jako niezależnie potwierdzonego dokumentu. Jest to szczególnie istotne, gdy książka wpływa na społeczne wyobrażenia o bezdomności, chorobie i pomocy. Taka ostrożność nie wymaga odrzucenia całej lektury. Pozwala natomiast odróżnić wartość stylu, tematów i doświadczenia czytelniczego od pytań o pełną ścisłość autobiograficznego przekazu. W szerszym sensie kontrowersja przypomina, że pamiętnik zawsze łączy pamięć, selekcję, perspektywę autora i literacką kompozycję, dlatego wymaga zarówno empatii, jak i krytycznego namysłu. Podsumowując, The Salt Path warto polecić przede wszystkim czytelnikom pamiętników, literatury drogi i współczesnego pisania o naturze. Zainteresuje również osoby szukające książki o bezdomności, chorobie i długotrwałym związku, przedstawionych bez języka poradnika. Jej praktyczny pożytek nie polega na oferowaniu gotowej recepty na kryzys. Raczej pokazuje, jak w sytuacji silnego przeciążenia można zawęzić perspektywę do najbliższego kroku, zadbać o podstawowe potrzeby i utrzymać relacje mimo lęku oraz zmęczenia. Intelektualnie książka skłania do zastanowienia nad tym, jak bardzo bezpieczeństwo zależy od domu, pieniędzy, zdrowia i społecznego uznania. a także dlaczego natura może przynosić ulgę, nie rozwiązując problemów strukturalnych. Na tle podobnych relacji z wędrówek wyróżniają połączenie krajobrazu z sytuacją skrajnej niepewności. Szlak nie jest tu projektem samorozwoju ani sportowym wyzwaniem do odhaczenia. Jest tymczasowym sposobem organizowania życia po utracie dotychczasowego świata. Wynn pisze obrazowo, ale nie oddziela piękna wybrzeża od ciężaru plecaka, głodu, deszczu i wstydu. To nadaje jej opisom napięcie rzadziej spotykane w klasycznych książkach podróżniczych. Warto jednak czytać ją świadomie jako pamiętnik, zwłaszcza wobec późniejszych publicznych sporów o część przedstawionych faktów. Ta ostrożność nie przekreśla wartości lektury, lecz pozwala właściwie ocenić jej charakter jako osobistej, literacko opracowanej narracji o drodze, stracie i poszukiwaniu miejsca w świecie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Raynor Wynn, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.